Cześć, witajcie w wakacyjnej odsłonie podcastu Można zwariować na lato.
Poruszamy w niej luźniejsze tematy, ale nadal związane z dobrostanem i zdrowiem psychicznym.
Działamy dzięki wsparciu osób wspierających Fundację Można zwariować na Patronite.
Dziękujemy w szczególności najhojniejszym patronom i matronkom, którymi są Emilia, Filip Pęziński, Kuba Barankiewicz, Anita, Maciej, Konrad, Maja, Tobiasz, Zosia i Karolina.
Cześć, witajcie w kolejnym letnim odcinku.
Hello.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o takim zagadnieniu, o którym chyba w naszych rozmowach z Anią na pewno, ale być może też kilkukrotnie w podcaście wspomniałam, mówiąc ignorance is bliss. Czasami w różnych sytuacjach i zastanawiałam się, jak przetłumaczyć to sformułowanie na język polski, żeby oddawało to samo. No i w końcu wymyśliłam. To jest to hasło, im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. I czasami jestem pewna, że tak jest, a czasami myślę sobie w zupełnie drugą stronę. I dzisiaj porozmawiamy właśnie o tym.
To jest też bardzo spójne z tym, dlaczego warto nie używać telefonu przed pójściem spać, bo właśnie jeśli natkniemy się na jakieś informacje i będziemy za dużo wiedzieć w tym momencie, to będzie nam się gorzej zasypiało, bo nasz umysł będzie starał się przeprocesować te informacje, często wywołujące w nas różne skrajne emocje, zdenerwowanie i tak dalej, a połączone ze zmęczeniem, no to jeszcze trudniej jest nam regulować te emocje pod koniec dnia.
Tak jak z wieloma takimi powiedzeniami, już kiedyś wam mówiłam o powiedzeniu "A jack of all trades is a master of none", ale które kończy się "but oftentimes better than a master of one". I tak samo jest z powiedzeniem "ignorance is bliss", dlatego że to nie jest całe powiedzenie, bo całe powiedzenie to "ignorance is bliss, but knowledge is power".
O, okej.
Czyli ignorancja jest błogosławieństwem, ale wiedza jest siłą. I myślę, że również coś w tym jest.
A to nie jest tak, że każdy może sobie dopowiedzieć coś do tego powiedzenia? I może być "ignorance is bliss, but..." nie wiem.
"Money is power."
"Money is power." "Freedom is power."
No myślę, że, że tak naprawdę do każdego powiedzenia możesz sobie dopowiedzieć jakąś drugą część, która ci pasuje.
Tak, kiedyś była taka... nie wiem, już na jakim kanale na YouTubie oglądałam recenzję książki Agnieszki Maciąg. No i to była taka trochę ironiczna, trochę taka jednak prześmiewcza recenzja. I tam jakby było bardzo dużo cytatów, które były podpisane, przypisywane Albertowi Einsteinowi.
Okej.
Jako takie, może on to powiedział, a może nie. Kto wie? I tak to jest chyba też z tymi powiedzeniami, nie? Że jakby trochę nie wiadomo, kto to powiedział pierwszy. Jest to pewnie coś, pod czym może się podpisać wiele osób, bo jeśli chodzi o jakiś taki przekaz czy wartość tego przekazu, no ale trudno jest dociec, skąd się wzięły te porzekadła.
No to tak to jak też trudno jest zidentyfikować autora piosenki 100 lat, no nie?
Aha, okej. Okay. No tak, pewnie też.
A ty uważasz, że ignorancja jest błogosławieństwem, czy nie?
Ciężko mi zdefiniować słowo błogosławieństwo w ogóle, bo nie jestem osobą wierzącą i jakby nie wiem, co... No właśnie...
Bliss okay, się tak przetłumaczyło mi w translatorze.
Takie, no właśnie błogie uczucie może bardziej, tak? Czyli takie... Bardziej rozumiałabym to jako, że ta ignorancja, czyli taka niewiedza jest jakimś takim niewinnym uczuciem, takim słodkim, przyjemnym, takim ach, o jak mi lekko, fajnie, przyjemnie... Nie muszę się przejmować, jest tak beztrosko. O, może bardziej w takim kierunku. Dla tych, którzy też nie czują się, nie utożsamiają się ze słowem błogosławieństwo. I faktycznie no jest to takie uczucie, które myślę, że odczuwam na przykład właśnie podczas urlopu. Czyli tutaj pierwszy odcinek dotyczył odpoczywania. No i na przykład jak ja sobie odpoczywam na urlopie, to raczej nie śledzę wiadomości takich gdzieś tam codziennych ze świata, z Polski i tak dalej. Nie dlatego, nie jest to, że jakaś taka moja sztywna zasada, czasami coś tam do mnie dotrze, ale wtedy mam takie, a okej, to się wydarzyło, nie? I jakby nie wczytuję się w to bardzo. Mam takie, dobra, nadrobię to po powrocie. No chyba, że, wiecie, działaby się jakaś naprawdę ogromna tragedia w moim kraju, czy w moim mieście. Coś, co jakoś, nie wiem, zagraża bezpieczeństwu mojemu, czy moich bliskich. No oczywiście to nie do tego stopnia ta ignorancja dotyczy.
A normalnie jesteś dosyć na bieżąco z newsami?
Jestem dosyć na bieżąco. Nie interesuję się jakoś na co dzień bardzo polityką, ale staram się być na bieżąco, szczególnie właśnie w takim okresie gdzieś przedwyborczym teraz. Słucham sobie albo podcastów, albo radia, tak żeby nadrobić jakieś najważniejsze newsy i jeśli coś mnie interesuje, bardziej pewnie takie właśnie społeczne kwestie niż stricte polityczne, czy jakieś wydarzenia ze świata, to sobie to nadrabiam. No ale właśnie jakby nie podczas urlopu. I to mi daje takie właśnie poczucie, że wszystko jest super, wszystko jest dobrze, że jakby żyję tą chwilą, że sobie zwiedzam, doświadczam jakichś rzeczy, nie? Że jakby właśnie no nie ma tych trosk takich dnia codziennego. Natomiast mam też takie odwrotne momenty, w których, i tutaj miałam taki moment zawahania, czy powinnam to mówić tutaj na głos w tym podcaście, ale to jako przykład podam, to nie jest jakby...
Jakiś kontrowersyjny statement poleci.
Nie, no to co ci już mówiłam zanim zaczęłyśmy nagrywać, czyli właśnie, że jak na przykład wchodzę na profil Janka Śpiewaka na Instagramie, to mam takie poczucie, że wow, wolałabym nie wiedzieć tych rzeczy, że wolałabym teraz wymazać to wszystko z pamięci, ale wpływa na to też to, w jaki sposób Janek opowiada o tym, czyli taki bardzo narzekający i bardzo emocjonalny sposób, bardzo emocjonalny sposób. Dla mnie jego sposób przekazu jest po prostu dołujący i pamiętam, że miałam kiedyś taki moment i to było chyba w okolicach wyborów prezydenckich, że weszłam na jego stories, tam sobie coś tam nadrabiałam, czytałam i miałam takie poczucie, że wow, nie chcę mieszkać w tym kraju. Jest tragicznie, jest po prostu najgorzej. Mhm. Podczas gdy na co dzień nie mam takiego uczucia, bo wiele jakichś problemów społecznych nie dotyczy mnie bezpośrednio, więc nie muszę się z tym utożsamiać i nie muszę wyjeżdżać z tego kraju, żeby wykonać jakieś cele moje, nie? Czy jakby spełnić jakieś marzenia. Na przykład, nie wiem, myślę sobie, że dla osoby, która chce posiadać dzieci, jest to może właśnie trudna decyzja, czy mieć te dzieci w tym kraju, w obecnym prawie, mhm. nie? Ale to nie jest decyzja, którą ja teraz muszę podjąć, więc nie dotyczy mnie to na ten moment. No i taki, tak ja sobie to skojarzenie rozwinęłam. Ale jestem ciekawa, jak masz ty.
W ogóle to, co powiedziałaś, jest o tyle ciekawe, że dopiero teraz właściwie sobie pomyślałam o tym, jak wiele jest środowisk, które bardzo podejmują taką retorykę podobną, że nawet, wiesz, w środowiskach aktywistycznych dotyczących zmiany klimatu, to jest po prostu tak powszechne i to jest wzajemne nakręcanie się i wiesz, a tutaj, że Coca-Cola, a tutaj, że inna firma, a tutaj, że kolejna firma, a tutaj, że kolejna firma i w pewnym momencie...
Już w sumie nic nie możesz zrobić i nic nie możesz powiedzieć.
Tak, że już nic nie możesz zrobić, nic nie możesz powiedzieć, nic nie możesz kupić, żadne jedzenie, którym się odżywiałaś do tej pory nie jest dobre, bo powinna się kupować od jakichś lokalnych farmerów, więc musisz szukać teraz tych lokalnych farmerów, ale ty jeszcze masz całe inne życie i chodzisz do pracy i robisz inne rzeczy. I wydaje mi się, że to się potrafi nakręcić do takiego stopnia, że to już jest za dużo. Ja w ogóle jestem z takiego domu, w którym moi rodzice, już chyba kilka razy to mówiłam, bardzo na poważnie brali nazwę TVN24, i TVN24 był włączony 24 godziny na dobę i w dalszym ciągu nawet jak ostatnio byłam u moich rodziców i no już oni też trochę ograniczyli te newsy, ale w dalszym ciągu no często są włączone jakieś wiadomości i nie TVP Info na pewno.
To też często tworzy taką właśnie iluzję bycia na bieżąco, ale słuchasz tylko jednej strony,
tak.
nie? Która nie jest zupełnie obiektywna.
Znaczy tak, no teoretycznie mój tata ostatnio ma fazę na sprawdzanie, a zobaczmy, co powiedzą na TVP Info na ten temat.
No tak, a to jest już jakaś druga skrajność.
Żeby to weryfikować, ale no dokładnie. I byłam właśnie u moich rodziców i były włączone wiadomości, i z 10 razy była powtórzona ta sama informacja o tym, że w jakimś mieście w Polsce był źle skonstruowany płot betonowy i przechodził przez niego chłopiec i osunęła się płyta betonowa i spadła mu na klatkę piersiową i on teraz został przewieziony do szpitala. I te informacje usłyszałam w ten weekend z 10 razy jednego dnia, wiesz? I to było w kółko nakręcanie. I raz jak jest podana ta informacja, to jest pytanie strażaka, a tutaj sąsiada, a tutaj kogoś, a potem zdjęcia karetki i tak dalej, i tak dalej. Ja świadomie jakiś czas temu zrezygnowałam w ogóle z oglądania jakichkolwiek wiadomości, czy słuchania wiadomości też w radio, czy jakichkolwiek w ogóle treści newsowych dotyczących polityki. Ale właśnie dlatego, że czułam, że to nie wnosi nic do mojego życia, wiesz, że się dowiem, że jakiemuś chłopcu spadła ta płyta betonowa i no okej, no to znaczy, że coś było niedopatrzone, ale jak to wpływa na moje życie? No w żaden sposób, jest to jakaś tylko informacja, która może mi się zrobić trochę smutno przez moment, że komuś się stała krzywda, ale że to nie jest coś, co chciałabym, żeby było w moim otoczeniu świadomie powtarzane, wiesz, 10 razy w ciągu dnia, że to nic faktycznie nie wnosi i że większość tych treści, nawet takich politycznych, która wydawałoby mi się, że mnie interesuje, to tak naprawdę to jest powtarzanie w kółko jakiejś rzeczy, a nie, więc tak naprawdę wolę na przykład raz na parę miesięcy dostać jakieś konkretne wnioski i konkretne informacje i gdzieś przeczytać, niż w kółko słuchać jakichś takich, wiesz, po prostu powtarzanych newsów i jakichś przepychanek i jakichś, wiesz, takich rzeczy, które nic faktycznie nie wnoszą do mojego życia. I jakiś czas temu jeszcze oglądałam wieczorem wiadomości codziennie, fakty, ale w końcu przestałam, bo uznałam, że tam, że nic mi to nie daje. Mhm. Że nie dowiaduję się faktycznie niczego. I uważam, że od czasu, kiedy zrezygnowałam całkowicie z w ogóle z newsów, to moje życie jest lepsze. Bo nie czuję, że cokolwiek tracę.
Czy to znaczy, że nie pójdziesz na wybory?
Nie, absolutnie pójdę na wybory. To nie oznacza, że zrezygnowałam z odpowiedzialności obywatelskiej i jakiejkolwiek świadomości dotyczącej polityki i zarządzania krajem, w którym żyję. Natomiast uważam, że newsy to nie jest wcale coś takiego dobrego i forma podania to nie jest coś, co coś wnosi do mojego życia. I też wydaje mi się, że być może poniekąd pośrednio przez to, że moi rodzice zawsze byli, no moi rodzice też zawsze chodzili na wybory, zawsze byli zorientowani w sytuacji politycznej w kraju, jeśli były protesty, to chodzili na protesty, więc jakby ten temat był obecny w naszym domu, no i też te wiadomości były, moi rodzice słuchali wiadomości zawsze. I pamiętam, że od kiedy byłam, jakby od kiedy pamiętam, to w mojej głowie świat wydawał się ogromny. Świat wydawał się na tyle ogromnym zagadnieniem, że jakakolwiek mój ruch czy moja decyzja nic już by tutaj nie wniosła. I myślałam o świecie bardzo globalnie. No już kilka razy tam, nie wiem, w którymś odcinku, czy na pewno w mojej książce mówiłam o tym, że myślałam sobie, Boże, ja już mam 12 lat i nic jeszcze nie zrobiłam, nic jeszcze nie osiągnęłam, nic nie odkryłam, a w moim wieku to jakieś inne osoby już nie wiem, co robią, już wydają płytę i grają w filmach i odkrywają rzeczy i wygrywają turnieje szachowe czy coś, no nie wiem, bo
zdobywają Nobla. Avril Lavigne już miała karierę w tym wieku.
Już kilka razy mówiłam, że właśnie ja się porównywałam bardzo wzwyż, dużo wzwyż od siebie faktycznie. No i myślałam sobie, no to ja już jakby już pozamiatany, już nie mam co robić, już nawet nie mam co zaczynać, bo już jakby, wiesz, i te wszystkie kwestie dotyczące świata były w mojej świadomości. I uważam, że to była przerażająca perspektywa. I dużo w tym było takiego podejścia takiego lękowego i takiego przytłaczającego uczucia. I to, o czym najbardziej chciałabym Wam powiedzieć w tym kontekście, to jest to, że w międzyczasie, w ostatnich kilku latach, no powiedziałabym na przestrzeni ostatnich może, nie wiem, 5 lat, zdecydowałam się na przeformułowanie tego wszystkiego w mojej głowie, dochodząc do drugiej skrajności i do wniosku, że żyjemy w mojej symulacji. Ale czasami sobie żartujemy za nią z tego, albo że żyjemy w symulacji Mirona. Ale chciałabym Wam powiedzieć, jak to myślenie, w jaki sposób ono mi pomaga i jak pomogło mi przekształcić je z tego myślenia takiego wszechogarniającego, które ogarnia cały wszechświat i wszystkie informacje i które jest tak przytłaczające, że nie dajesz rady nic zrobić. Otóż pomyślałam sobie, bo ja zawsze przez to, że byłam sfokusowana na wszystko dookoła, to byłam bardzo nieskupiona na sobie, tylko byłam skupiona na wszystkich innych dookoła i na tym, że muszę wszystkim innym pomóc i wszystkich uratować i adoptować kota i adoptowałam Mirona, bo Mirona, który najbardziej był nieadoptowalny i oddany z powrotem do schroniska dwa razy i tak dalej. Byłam aktywistką w Polskim Czerwonym Krzyżu, zbierałam jedzenie dla ubogich rodzin i tak dalej, bo mi się wydawało, że ja muszę te wszystkie problemy ja muszę załatwić, nie? I w pewnym momencie, jak sobie o tym myślałam i dużo czytałam o różnych filozofiach, to doszłam właśnie do takiego przeformułowania, w którym uznałam, że a może to nie jest w ten sposób, może to nie jest tak, że ja muszę być odpowiedzialna za cały świat, tylko właśnie ja muszę być odpowiedzialna przede wszystkim za siebie i za swoje życie, bo być może żyjemy właśnie w mojej symulacji i to wszystko, co się dzieje mnie, im będę ja w lepszej kondycji i rzeczy wokół mnie i to są też rzeczy, na które ja mam największy wpływ, bo są blisko mnie, więc to są rzeczy, na których powinnam się skupić. No i to myślenie jakby polega na tym, że zakładam, że wszystkie rzeczy dzieją się dla mnie i dzieją się jakby w mojej okolicy.
Ale też chyba chodzi o to, że przechodzą przez jakiś twój filtr, nie?
O, bardziej chodzi o to, że na te rzeczy, które są wokół mnie, w mojej najbliższej okolicy, ja mogę mieć bezpośredni i bardzo silny wpływ. I moje faktyczne działania mogą przynieść bardzo duże rezultaty. Czyli na przykład robienie, można zwariować tutaj w Polsce i robienie to w naszym gronie, przynosi super rezultaty, ale gdybym na przykład się porwała na to, że to musi być kampania, która będzie globalna, to mój impact byłby dużo mniejszy i bardzo bym się rozwodniła i tak naprawdę coś bym zrobiła tu, coś bym zrobiła tu, ale ten impact nie byłby taki, jaki bym sobie wyobrażała, że może być. Czy będziemy mogły to rozwijać globalnie? Absolutnie, sky is the limit, ale myślę, że warto zacząć od tego, gdzie jesteś w stanie najbardziej wykorzystać swój zasięg, swoje możliwości, swoje umiejętności i na co możesz mieć największy wpływ, co najwięcej może z tego przyjść. No i tak sobie właśnie to wszystko obmyśliłam i zdecydowałam też o tym wszystkim w kontekście siebie, no nie? Czyli na przykład, wiesz, że to jest podejmowanie takich decyzji jakby albo, co będzie miało lepszy skutek, czy i większą wartość, na przykład bo też byłam aktywistką Extinction Rebellion i widziałam właśnie, jak w takim ruchu wygląda to nakręcanie się, na przykład związane z tym, że wiesz, że no, na przykład, że picie wody z butelki plastikowej jednorazowej, zapomnij.
Wstyd.
No po prostu, i wiesz, i z jednej takiej małej rzeczy, że robi się taka wielka rzecz, żeby komuś pokazać, że jakby nie można z tej jednorazowej butelki wody, ale sytuacje są różne, wiesz. Jest taka sytuacja, w której po prostu, no nie wiem, no napijesz się butelki z, napijesz się wody z tej plastikowej butelki, no bo jest taka sytuacja, nie masz przy sobie swojej wielorazowej butelki, nie masz gdzie jej nalać, czy cokolwiek, ale...
Więc idziesz do Żabki, też złej, i kupujesz tą złą wodę w złej butelce.
Więc myślę sobie, że gdybyśmy mieli tak się skupiać właśnie na tych wszystkich, że Żabka zła, że woda zła, że kola zła, że inna firma zła, że coś tam zła, że Big Pharma i tak dalej, no to myślę, że to byśmy nie dali rady pamiętać, które jest w ogóle dobre, ale też bardzo dużo czasu by nam to zajęło w głowie, a za mało czasu byśmy mogli poświęcać na te rzeczy, które faktycznie coś takiego robią, bo to, że ja nie kupię raz butelki, jednorazowej butelki z wodą, będzie miało mniejszy wpływ na ogół sytuacji, niż to, że faktycznie zrealizuję jakiś projekt, zrobię coś dobrego, co będzie miało wpływ na większą ilość ludzi, no nie? Więc myślę sobie o tym w ten sposób, że po prostu trzeba to umieć wyważyć i nie dać się też zwariować takim właśnie trochę populistycznym hasłom, które mam wrażenie, że bardzo często są tak trochę nieracjonalnie często rzucane. Wiesz, takie właśnie dotyczące co wolno, co nie wolno, bo tych treści jest mnóstwo. I wiesz, i raz się okazuje, że ta firma zła, a potem się okazuje, że dobra, a potem coś. I to można za tym nie nadążyć, tak jak za tą polityką. Więc ja wysiadam z tego pociągu po prostu.
Tak, ale to wszystko też myślę, że odnosi się do tego, że to jeszcze trochę nawiązując do tej telewizji, nie? Że większość ludzi ma jakiś tam swój ulubiony kanał, albo telewizyjny, albo jakąś stronę internetową, z której korzysta, dowiadując się rzeczy na temat jakichś świata, bieżących wydarzeń. I nie jesteśmy tak naprawdę uczeni też w toku edukacji wyszukiwania informacji, pozyskiwania ich, nie?
Że... I krytycznego myślenia.
I krytycznego myślenia, dokładnie. Mamy jakieś takie przyzwyczajenie i to wydaje mi się, że jest szkolne przyzwyczajenie i nie chcę tutaj nikogo winić za to, że ktoś je ma. Że na przykład jak się w szkole czytało podręcznik, to się uznawało, że ten podręcznik mówi prawdę, nie? Jakby nie byliśmy uczeni krytycznej oceny, czy jakieś opiniowania tego, co jest w podręczniku. I to już chyba ostatnio też wspominałam, że jedyną sytuacją, w której ja byłam jakoś zachęcana do krytycznego myślenia, to były lekcje historii, podczas których mieliśmy teksty źródłowe i tam były na przykład właśnie opinie czy w ogóle głosy na temat powstania warszawskiego i nauczycielka zachęcała nas do tego, żebyśmy dyskutowali i żebyśmy powiedzieli, do której z tych ocen jest nam bliżej. Co ciekawe, dzisiaj akurat jest rocznica powstania warszawskiego, jak to nagrywamy i pewnie tak. Za jakieś 37 minut rozwiją syreny, więc nie wiem, czy akurat będzie to słychać w podcaście. Pewnie nie. No, mniejsza. Natomiast jakby ilość informacji jest obecnie przytłaczająca i stąd też wydaje mi się, że takie właśnie uczucie przeładowania informacjami i chęć odcinania się od nich. I to też jakiś miał być luźna ta seria, a weszłyśmy w jakiś taki ciężki temat, bo ostatnio były takie badania, w których właśnie też zapytano respondentów, jaką pamiętają największą aferę tam ostatnich kilkunastu chyba lat w Polsce. I większość ludzi wskazywało aferę Rwina, a nie...
O Jezu, też o tym pomyślałam, ale to dlatego, że to się tak nazywało, afera.
Tak, ale chodziło o to, że przez te 8 lat rządów PiSu było tyle różnych afer, że tak naprawdę żadna z nich nie zapadła jakoś tak głęboko w pamięć, bo co chwilę coś. I jakby dowiadujesz się o jakiejś kolejnej aferze, w jakiejś kolejnej instytucji, że ktoś był posadzony na jakimś stołku, ktoś zgarnął jakąś kasę ogromną, ale to już nie robi na tobie wrażenia, bo to jest jakieś kolejne ileś tam miliardów złotych, nie? Na jakieś kolejne TVP, NCBR-y i tak dalej. Więc w sumie masz takie... Afera? No nie wiem, ta afera Rwina w sumie była taka głośna, nie? A te wszystkie inne afery to jakieś takie, no ach, here we go again, nie?
No tak, ale przecież teraz jest dokładnie ta sama sytuacja z tym, że w rządzie amerykańskim na komisji ktoś powiedział, że tak, faktycznie mamy ciała obcych, wiesz, i już po prostu są memy o tym, że już po prostu przychodzą obcy i mówią, no jak to, nie jesteście w szoku? Stary, tyle się wydarzyło w tym roku, że już nawet na mnie to nie robi wrażenia.
Tak.
Wiesz, no na przestrzeni ostatnich lat, kiedy żyjemy w czasach, w których, wiesz, nie wiemy, czy na przestrzeni najbliższych kilku lat AI nie zabije nas kompletnie. Znaczy, sorry, nie chcę być jakimś dumerem i tak dalej, bo absolutnie moje zdanie na ten temat jest inne. Ale jest taka ilość, wojna, wiesz, za granicą, no tak dużo rzeczy się wydarzyło.
Tak, że jakby to przylecieli kosmici, to już jakby nikt by się jakoś bardzo nie przejął, nie?
Po prostu kolejny miesiąc, kolejna rzecz. Super, jakby fajnie, że wam się udało tu dotrzeć, ale... Więc tak, absolutnie, ale to też odnosi się trochę do tego, do tej jakby skali tego, w porównaniu do skali właśnie ilości informacji, którą masz, względem tego, jak jesteś w stanie zauważać mniejsze rzeczy. I na przykład wczoraj była piękna tęcza na koniec dnia.
Tak.
Podwójna, cudowna, za moim oknem.
No, za moim też.
O której powiem w kolejnym odcinku. I tak mnie ucieszyła, po prostu, że stałam na dole i tak machałam rękami zadowolona. bo myślałam sobie, wow, super, ale super.
A ja powiedziałam mojemu chłopakowi, żeby otworzył okno, a on miał spotkanie i otworzył to okno, ale nie wyjrzał za nie i przegapił tą tęczę. A ja specjalnie tak ustanawiam, że takie, otwórz okno!
No a ja siedziałam między oknami i moja mama do mnie zadzwoniła i powiedziała, zobacz, jaka jest piękna tęcza. I mówię, o nie, u mnie, ode mnie jej nie widać, bo widziałam jakby tak kawałek tego okna i kawałek tego okna. A ona powiedziała, jak to jest na zachodzie, ty masz okna na zachód. I faktycznie dopiero jak podeszłam, to ją zobaczyłam, bo była tutaj.
Nie, to było na wschód.
A ja mam gdzie okna? Na południowy wschód?
Tak. Ty masz na południe okna.
A, bo moja mama jest... Bo od mojej mamy to było na zachodzie. Bo ona jest z drugiej strony. No nieważne.
Okej. Okay. Ty masz na południe okna.
Nie, no niemożliwe. No nieważne. No dobra. Pomyślałam sobie o tym, że wiesz, że... Jak też obserwuję osoby, które zajmują się dużymi, poważnymi rzeczami w swoich życiach i wiesz, i mają dostęp do jakichś, wiesz, odnoszą ogromne sukcesy, mają dostęp do jakichś w ogóle niesamowitych rzeczy i wiesz, i ten cały po prostu uniwers ogromny w swojej głowie, tych wszystkich rzeczy, o których wiedzą, że się wydarzą, że się wydarzyły, i te wszystkie informacje i tak dalej, to łatwo jest im przegapić cieszenie się z drobnych rzeczy i zauważanie takich rzeczy, które, o których sobie myślisz jako gratitude, o to praktykowanie wdzięczności.
To jest dokładnie to uczucie, o którym mówiłam, że jak otworzyłam pewnego ranka telefon i zobaczyłam stories Janka Śpiewaka o jakiejś tam kolejnej aferze w naszym kraju i w tamtym momencie nie obudziłam się z myślą, o, jak super, że nie wiem, mam pracę, przyjaciół, mam gdzie mieszkać, mam, nie wiem, jakieś fajne plany, whatever, tylko obudziłam się z myślą, Jezu, jest koszmarnie w tym kraju,
no
mimo że mnie to zupełnie nie dotyczyło bezpośrednio, nie? W sensie nie musiałam tego dnia wstać i walczyć o swoje prawa, tylko... No cóż, jakby nie wynikało to też właśnie z mojej ignorancji, że nic z tym nie zrobiłam, bo po prostu nie miałam co zrobić w tamtym momencie, nie?
No właśnie i myślę, że ta ignorancja dająca beztroskę pojawia się pozytywnie w tym, że właśnie jeśli skupiasz się na tym, co jest tu i teraz i jesteś w stanie być w tu i teraz, to jesteś w stanie zauważyć te wszystkie cudowne rzeczy, które ci się przytrafiają, a jeśli... skupiasz się na tym, że właśnie, żeby wiedzieć wszystko, to wszystko może nieść ze sobą dużo negatywnych rzeczy i mimo, że nie dotyka cię bezpośrednio, bo na przykład dzieje się po drugiej stronie świata albo jest jakimś w ogóle konstruktem całkowicie hipotetycznym albo teoretycznym, albo dzieje się wyłącznie w internecie, i nie jest w ogóle twoją rzeczą bezpośrednią, ale sprawi ci przykrość, to potrafi przysłonić ci te wszystkie rzeczy, które są prawdziwe i które są blisko ciebie i które są twoje i które sprawiają, że gdyby nie to, ten Twitter czy X czy jakieś inne treści,
może dużo Casa House,
to mogłabyś być mogłabyś być obiektywnie najszczęśliwszą osobą na świecie. Bo czego ci brakuje?
Why not?
Ale ktoś napisał ci jakąś, wiesz, gównianą wiadomość, jakaś laska, co jej w ogóle nawet nie znasz, w życiu nie spotkałaś, że jesteś głupia, napisała ci na wiadomość, czy że twoja książka słaba jest i nie będzie jej czytać, albo że żałuje, że ją przeczytała i nagle, wiesz, te wszystkie pozytywne rzeczy, już nie widzisz ich tak bardzo.
Takim jednym ćwiczeniem, które dotyczy właśnie też, a raczej wykorzystuje ten natłok informacji, w jakim żyjemy, to jest takie ćwiczenie radykalnej akceptacji z terapii DBT. I ono jest w kilku wersjach rozpisane w takiej małej książeczce, nie umniejszając jej wartości, która nazywa się Terapia dialektyczno-behawioralna, w nawiasie DBT, praktyczne ćwiczenia rozwijające tam uważność, efektywność interpersonalną, regulację emocji i odporność na stres. Bardzo polecam tą książeczkę, bo nie wiem, cały czas mówię książeczka, bo ona jest po prostu dość cienka, ale jest to pełnoprawna książka z wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jak ma ISBN, to jest to książka.
Jest to książka. Tam jest taka zachęta właśnie, żeby ćwiczyć poprzez właśnie na przykład oglądanie wiadomości albo czytanie o jakichś wydarzeniach ze świata, ćwiczyć takie przyjmowanie tego do wiadomości, ale bez oceniania i bez emocjonowania się. Na takiej zasadzie, że kiedy coś już się wydarzyło, czy coś się wydarzyło na świecie, czy coś się wydarzyło w twoim życiu, to złość czy jakieś emocjonowanie się nic nie zmieniają. W sensie możesz przyjąć, że to się stało i przyznać to, jednocześnie nie wyrażając swojej zgody na to. Jeśli na przykład wydarzyła się jakaś tragedia, to te emocje nie pomagają w tym, żeby jakoś nam się wyrazić swoje niezadowolenie. Do pewnego stopnia tak, bo to jest właśnie, emocje są tą informacją, że ja nie mam na to zgody, że ktoś łamie moje prawa, albo że ktoś łamie prawa jakiejś innej grupy, jakiejś mniejszości. Ale to, że ja będę chodzić po domu, krzyczeć, wyzywać ludzi, pisać jakieś, nie wiem, wyrażać swoje emocje właśnie w social mediach, pisząc jakieś tweety, storiesy i tak dalej, to w żaden sposób już jakby nie pomaga, bo te emocje będą jakby wydatkiem energetycznym naszego organizmu, ale je można wyrazić też w asertywny sposób, mówiąc po prostu sobie, okej, wkurza mnie to, co mogę z tym zrobić, nie? W jaki sposób mogę, nie wiem, pomóc tej sytuacji? Może nie mogę w ogóle, może mogę jakoś, nie wiem, wyrazić swoją solidarność, a może to jest bez znaczenia. I jakby bardziej to nas też zachęca do przekuwania tych emocji w działanie, niż w same emocjonowanie się. I to jest ogólnie technika, która tam jest w tej książce akurat jest jako przykład właśnie, że można oglądać te wiadomości, czy przyswajać jakieś informacje i ćwiczyć tą radykalną akceptację w celu takim, żeby mieć tą umiejętność dla siebie w codziennym życiu, nie? Czyli na przykład jeśli coś mi się trudnego dzieje, to ja też mogę to zaakceptować, co nie jest jakby równoznaczne z moją zgodą na to, że mi się to przytrafiło, bo ja mogę mieć nadal jakąś niezgodę do tego, ale akceptować te uczucia, które są we mnie.
No tak, i ja też nie chcę... Kumam. I też ja nie chcę, żeby z tego, co mówimy, wyszło, że jakby ta ignorancja to jest jedyna jakby dobra strategia, bo absolutnie nie. I każdy, kto mnie zna, to wie, że ja kocham wiedzę i ja kocham się dowiadywać rzeczy i kocham ciekawostki i ciągle się czegoś chcę dowiadywać, bo mnie po prostu to interesuje. I teraz jak czytam o superconductors i o tym patencie i tego, w jakiej niesamowitej przyszłości będziemy żyć, to bardzo mnie to ciekawi. Ale jednocześnie myślę, że to jest kwestia po pierwsze wybierania tego, czego się dowiadujemy, na jakie tematy faktycznie mają taką wartość, że chcemy, żeby one się pojawiały w naszej przestrzeni jakby przyjmowania wiedzy. To jedna rzecz. A druga, że im bardziej się skupimy na sobie i na tych rzeczach, które bezpośrednio nas dotykają i na tym, co my możemy zrobić, to zaczniemy mieć takie poczucie, czy większą wartość ma to, że ja teraz się poddenerwuję na politykę, czy na jakieś takie kwestie, na które po pierwsze są takie ulotne. Czyli nie jest to kwestia na przykład polityczna dotycząca praw kobiet, bo z mojej strony również ona wymagała radykalnej reakcji, tylko wiesz, że jakaś przepychanka między jednym posłem a drugim i oni krzyczą do siebie, albo jakaś taka sytuacja, która po prostu jutro minie i za tydzień już nikt nie będzie o tym pamiętał, bo one się dzieją codziennie. Czy warto sobie zaprzątać tym głowę?
Albo właśnie takie historie typu w jakiejś miejscowości wydarzył się jakiś tam, nie wiem, wypadek, albo płonie jakaś tam góra śmieci.
Tak, ja nie do końca rozumiem, co to ma na celu. Te wypadki się wydarzają cały czas.
Okej, to jest ważne, żeby na przykład płonie ta góra śmieci i wynika to z tego, że śmieciowy biznes jest po prostu jakąś mafią i ludzie sobie skupują te śmieci, a potem je palą. Okej, to jest problem, tak? Jakby warto o tym wiedzieć, by być świadomym i na przykład słuchać, jacy politycy mają jakie opinie na ten temat, albo nie wiem, z którym jest nam bliżej, ale czy potrzeba jest śledzić w telewizji ten pożar i jakby jego czas gaszenia i tak dalej, no jeśli nie jesteśmy gdzieś bardzo blisko, nie jesteśmy tym bezpośrednio poszkodowani, to to pewnie nie zmieni, czy poczytasz o tym przez 10-15 minut, czy będziesz oglądał live stream zgaszenia pożaru przez 3 dni, czy tam ile to trwa.
No właśnie, a co ciekawego innego możesz zrobić w tym czasie? Jak możesz wpłynąć na siebie? Czy może możesz nauczyć się ulepić kubek? A może możesz się nauczyć jakiegoś sportu, na przykład tego jakiegoś alternatywnego tenisa, co zapomniałam jak się nazywa, ale jest bardzo trendy.
Tak, ale też to, co jeszcze teraz mi przyszło do głowy, to że akurat w przypadku wojny w Ukrainie, na początku, jak ponad rok temu był atak Rosji na Ukrainę, to dużo osób miało chyba też takie poczucie winy, że zajmuje się jakimiś swoimi codziennymi rzeczami, kiedy za naszą granicą trwa wojna, nie? Czyli czy powinnam pójść na siłownię, albo normalnie pójść do pracy, albo pójść, nie wiem, na kawę z koleżanką, skoro za granicą jest wojna i może powinnam czytać te wiadomości w tym czasie, albo słuchać podcastów. I te podcasty wychodziły codziennie, nie? Jakby masa informacji, której większość z nas też nie potrafiła rozsądnie jakoś przetworzyć, no bo kto z nas zna się na wojnie i jakby kto z nas jest jakimś teoretykiem wojskowym, nie? No pewnie jakaś garstka ludzi. I to myślę, że też właśnie żyjemy w takich czasach, w których ta wiedza i bycie na bieżąco jest utożsamiane z taką postawą społeczną właśnie bardzo wzorową i też z jakąś inteligencją większą.
Tak, tak.
Więc
tak.
Jakby dobrze jest wypaść na taką osobę, która właśnie jest na bieżąco, nie?
Prawda.
I jakby też powiedzenie, że no tak, ja nie czytam wiadomości, jest
ignoranckie.
Jest właśnie ignoranckie na zasadzie, o, to nie interesuje cię, kto wygra wybory. O, to nie pójdziesz na wybory, nie? Właśnie to, co ja powiedziałam na początku. Bo jest to tak odbierane, podczas gdy fajniej o tym pogadać na takim głębszym poziomie, typu dlaczego tego nie robię, nie? Albo z jakiego powodu, albo w jaki sposób dozuję sobie te informacje i co innego mogę zrobić, nie? Czy jakby to, że przeczytam raz dziennie, poświęcę 15 minut na te wiadomości, jest gorsze niż to, że cały dzień słucham tych podcastów, których nie rozumiem absolutnie, nie mam pojęcia, gdzie jest Chersoń, a gdzie jest jakieś inne miasto na mapie, wszystko mi się miesza, myli, jakby nic z tego nie wyciągam, nic z tego mnie jakby nie zmienia, nie? W sensie, że jakby daje to jakąś taką naszą iluzję i jakieś poczucie wyższości wręcz, że ja to poświęcam ten czas na te podcasty, nie? I jestem w tym w jakiś sposób lepsza, gdzie kompletnie to nie chodzi o niczyją lepszość, tylko o to, że ludzie giną na wojnie, nie? W sensie zatraca się w ogóle cel. I oczywiście to jest na jakimś nieświadomym poziomie i tu nie chodzi o to, że teraz wszyscy zniechęcamy wszystkich do słuchania podcastów, tylko żeby faktycznie zastanowić się, po co to robię i czy jest mi to potrzebne, nie? Albo w jakim stopniu jest mi to potrzebne.
Więc kończąc ten odcinek już, czy ignorancja faktycznie jest beztroską, a wiedza jest siłą? Myślę, że można odpowiedzieć na to typowym psychologicznym stwierdzeniem, czyli to zależy.
To zależy.
Myślę, że ignorancja może dawać beztroskę, ale może też dawać zupełny brak zorientowania w sytuacji i myślę, że wiedza może dawać siłę, ale może też dawać uczucie przytłoczenia i przede wszystkim źle dobrana wiedza może nie dawać nam tego, co myślimy, że nam da.
To prawda. Miron potwierdza.
Miron się zgadza.
No dobrze, to dziękujemy Wam za wysłuchanie tego odcinka. Przypominamy, że możecie kupować nasze książki. Linki do sklepów są w opisach. To jest taka mała autopromocja. Książka Cleo, Clue, jak być wszystkim innym niż się powinno być.
Wow, drugi raz w podcaście ktoś przekręcił tytuł.
Jak być?
Ty nie dostałaś za to pieniędzy. Clue, jak być sobą, gdy jesteś wszystkim innym.
I przewodnik po emocjach. Jak lepiej rozumieć własne uczucia. Nawet nie wiesz, ile razy usłyszałam poradnik po uczuciach. To przecież nawet nie jest logiczne zdanie.
Poradnik po uczuciach?
Uczuciach? Poradnik po emocjach, albo poradnik o... No jakby różne, wszystkie jakby możliwe jakby kombinacje. Przewodnik, poradnik, emocje, uczucia. Ale ważne, że czytacie. To się liczy.
No, to najważniejsze. Do zobaczenia w księgarniach. Ani nie zobaczycie. Ale mnie tak.
Co?
No bo ty nie masz zdjęcia na okładce książki, a ja
to
tak.
Prawda. Okej, pa.
Do usłyszenia w przyszłym, za 2 tygodnie.